Cześć, nazywam się Tomek Jaroszek, a to jest podcast Nic za darmo. Rozmawiamy w nim prostym językiem o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć skomplikowany świat finansów i inwestowania, chcesz więcej oszczędzać i lepiej zarabiać, albo po prostu lubisz poszerzać horyzonty, to jesteś w dobrym miejscu. Znajdziesz mnie również na blogu i kanale YouTube'owym o nazwie Doradca TV. A oto i styczeń, miesiąc, w którym obiecujemy sobie złote góry i niejednokrotnie już w lutym w ogóle nie pamiętamy, o co nam tak naprawdę chodziło jeszcze kilka tygodni temu. Noworoczne postanowienia to jest bardzo dobry marketingowo temat. Napędza w wielu dziedzinach sprzedaż, ale w tym odcinku absolutnie nie o to mi chodzi. Ja spróbuję ugryźć ten temat od strony finansów osobistych, od strony inwestowania, no i przede wszystkim skupić się na tym, żeby te postanowienia dało się dowieść, jeśli już jakieś mamy. W związku z tym, co można spróbować zrobić w ramach takich finansowych postanowień noworocznych, jak to zaplanować tak, żeby to serio miało sens, no i na co konkretnie zwrócić uwagę. Oczywiście mówię o perspektywie oszczędzania lub inwestowania. Będę starał się bazować na przykładach, sytuacjach konkretnych, które znam, testowałem lub które znam, testowałem i wiem, że to się po prostu albo nie uda, albo będzie bardzo, bardzo ciężko. Najważniejsze, żeby działało. Nic za darmo. Zaprasza Tomek Jaroszek. Celowo nie zaczynałem tego roku podcastowo od takich postanowień noworocznych, no bo dopiero po tych 2-3 tygodniach zostają na polu bitwy ci, którzy może serio chcą coś zmienić i nie poddali się od razu na pierwszej prostej, a teraz dopiero następne tygodnie zweryfikują, czy to się może udać, czy coś z tych postanowień noworocznych będzie. No bo przełom roku to oczywiście jest taki czas, który sprzyja temu, żebyśmy sami sobie coś obiecali, że będzie inaczej, że za rok sami sobie za to podziękujemy, że nie będziemy czegoś robić, co miało dla nas negatywne konsekwencje w tym roku, albo odwrotnie, spełnimy jakieś marzenie, zrobimy coś, za co nie możemy się zabrać od dawna. Wszyscy to znamy, wszyscy w jakimś tam stopniu to przerabialiśmy. I to może być fajne, pod warunkiem, że sensownie do tego podejdziemy. Żebyśmy na koniec nie byli w grupie tych gości, o których wspomniałem, że na początku lutego już nawet nie są pewni, co tam do końca poszło nie tak. Oni nie są pewni, co sobie w ogóle założyli, co obiecali. Bo w finansach nie widać tego tak, jak na przykład na siłowni. Jeśli chodzicie regularnie na siłownię, to wiecie, jak to wygląda w styczniu. Nagle na każdych zajęciach jest komplet, ciężko się na coś zapisać, kolejka do sprzętu, ale już w lutym, ale już w marcu robi się naprawdę luźniej i jest spokój do końca roku. W finansach te porzucone postanowienia noworoczne są po prostu niewidoczne. Po prostu przestajemy coś robić. Po miesiącach albo tego żałujemy, albo w ogóle już o tym zapominamy. Przyznajemy się przed sobą, że nie daliśmy rady, no i już. A może w tym roku jednak spróbujemy dać radę. Ja mam nadzieję, że w tym odcinku będę w stanie troszeczkę pomóc, nauczony kilkoma sukcesami, ale przede wszystkim licznymi porażkami. Mam w związku z tym kilka patentów, jak to zrobić, żeby albo się w ogóle nie oszukiwać, albo chociaż oszukiwać się troszeczkę mniej. Zacznę chyba od prostej sztuczki, którą często opowiadam w kontekście oszczędzania i finansów osobistych, ale tutaj też nam się przyda. To jest metoda małych liczb. Chodzi o to, że jak zbieramy jakieś pieniądze, to kwota wydaje nam się dosyć duża, no to się wtedy łatwo zniechęcamy. A ja wtedy wjeżdżam jak rycerz na białym koniu i krzyczę: hej, hej, podziel to przez 12, bo tyle jest miesięcy, a później podziel to przez 52, bo tyle jest tygodni. I na koniec robi się już trochę sensowniej, bo te liczby robią się po prostu mniejsze. Człowiek mniej się zniechęca, bardziej się mobilizuje, bo lepiej jest 50 zł co tydzień ogarnąć, niż od razu z 200 zł wyskoczyć w budżecie domowym. I ta metoda ma też istotne zastosowanie przy postanowieniach noworocznych w kontekście właśnie finansów, czy tego, co w ogóle w danym momencie chcemy zrobić. No bo lepiej zrobić coś relatywnie wykonalnego 52 razy, niż 12 razy zrobić wielki krok. Albo lepiej zrobić coś właśnie co miesiąc, tych 12 sporych kroków, niż zrobić gigantyczne kroki co kwartał, które spowodują wycięcie dosłownie tygodnia z naszego życia i wiemy, że to się nie uda. A najlepiej robić coś co tydzień albo każdego dnia, bo wtedy z tych małych kroków robi się taki skumulowany efekt, taki mały snowball tego naszego postanowienia, ale dzięki temu nie rzucamy się od razu na głęboką wodę i jesteśmy w stanie w ogóle dowieść to, co sobie obiecaliśmy. Taka mała rzecz, a teraz zobaczymy, jak to działa na konkretnych przykładach. No to teraz może kilka konkretnych pomysłów. Punkcik pierwszy, wydaje mi się, że wielu osobom bardzo, bardzo potrzebny, to jest prowadzenie dziennika inwestycyjnego. Aktywni inwestorzy zaczęli w tym roku bardzo dobrze. Takiego rajdu na giełdzie papierów wartościowych nie było chyba dosłownie 21 lat, jeśli mnie pamięć nie myli, gdzieś mi mignęły takie dane. No ale z drugiej strony w ubiegłym roku WIG20 był indeksem najgorszym na świecie, więc ze skrajności w skrajność tutaj mocno skaczemy. I ja widzę ten entuzjazm i widzę, że dużo ludzi twierdzi, że najgorsze już jest absolutnie za nami, a po drugiej stronie barykady widzę ludzi, którzy krzyczą, że hej, hej, przecież to jest korekta w beście. Więc jedynie podbijane są dobre nastroje, szczególnie ze względu na styczeń, ten efekt stycznia, zakupy funduszy, różne inne cuda, no ale koniec końców czeka nas powrót do strasznej bessy. No i co w związku z tym ma zrobić inwestor? No bo wiadomo, tam pasywny czy dywidendowy, wiadomo co zrobi, zrobi to co zwykle, kupi ETF-y, kupi akcje, będzie zadowolony, ale ten aktywny inwestor ma już niezły orzech do zgryzienia, czy z trendem, czy kontrariańsko, no i oczywiście musi to działać na szczegółach z jego strategią. I teraz do czego zmierzam? Niezależnie od tego, po której stronie tej barykady jesteście, to pasuje tutaj idealnie pomysł dziennika inwestycyjnego, no bo ktoś za rok nie będzie miał racji, ktoś może będzie na siebie wkurzony, albo będzie zwalać winę na innych, no bo jak to? Na Twitterze pisali, że będzie tak, a ja zdecydowałem tak jak oni, bo przecież oni mają większe doświadczenie i tak dalej. A skoro głośno krzyczeli, to się przyłączyłem do trendu. Ważne jest to, co teraz myślicie. Jakie są za i przeciw? Jak wygląda proces decyzyjny? Ja uwielbiam sprawdzanie samego siebie, no bo w ten sposób zrobiłem dawno, dawno temu eksperyment. Taki licealny dziennik zamknąłem w szafie na ponad 10 lat. No i po tej dekadzie zacząłem czytać. I co się okazało? Że moje wyobrażenie o tym, co wtedy myślałem, było absolutnie zupełnie inne niż to, co myślałem. Po prostu czytałem ten dziennik i się zastanawiałem, czy to naprawdę ja pisałem, czy naprawdę takie, i nie chodzi mi już o te stereotypowe, że co ten młody człowiek miał w głowie, ja dzisiaj 30-paroletni, myślę o tym zupełnie inaczej, ale chodzi o to, że tamta analiza jakiegokolwiek wydarzenia na tu i teraz była zupełnie inna niż to, co wydawało mi się po latach, że tam było. I żebyśmy sami siebie nie oszukiwali, taki eksperyment można przeprowadzać nie tylko na wspominkach ze szkoły, czy czymkolwiek takim błahym, ale ważnym życiowo, ale w kontekście inwestycji czy finansów to może być naprawdę ciekawy eksperyment, żebyście zobaczyli, jak bardzo ewentualnie siebie oszukujecie po czasie. To abstrahując od tego powiedzenia, że analiza wsteczna zawsze skuteczna, ale przykładowo, do czego zmierzam? Jeśli żałujecie, że w 2022 roku w marcu nie kupowaliście akcji jak szaleni, bo różne scenariusze przychodzą wam do głowy, ale koniec końców czemu tego nie zrobiliście? Jeśli mielibyście jakiś dziennik, notatki, spostrzeżenia, no to możecie w każdej chwili do tego sięgnąć i to jest naprawdę potężne narzędzie, żeby zrozumieć samego siebie, bo może wtedy na dany moment wasza analiza była bardzo konkretna i byliście absolutnie przekonani, dlaczego tak powinniście zrobić lub nie powinniście zrobić i nie możecie mieć do siebie żadnych pretensji. Albo wytykacie sami sobie błędy, ale już bardzo, bardzo konkretne. Więc jeśli chcecie mieć fajne postanowienie noworoczne, to niech to będzie inwestycyjny dziennik. Podejmujecie decyzję inwestycyjną, wpisujecie przy opisie transakcji tok myślenia, wnioski, dlaczego uważacie tak, a nie inaczej. I teraz, gdy obserwujecie to, co się dzieje na rynku, ale aktywnie zarządzacie portfelem, no to mogą szargać wami różne emocje. I naprawdę to jest doskonały moment, żeby zacząć taki dziennik prowadzić. Nawet po to, żeby sobie te myśli usystematyzować. I wydaje mi się, że gdybym miał rzucać takie postanowienia inwestycyjne, finansowe, noworoczne, to z tego byście byli naprawdę bardzo, bardzo zadowoleni. Zwykły notatnik, kalendarz, zeszyt, elektroniczny dziennik, nieważne. Ważne, żebyście na przykład za rok przeczytali, jak wyglądał ten proces decyzyjny. Jakie były wnioski, jaka była analiza, co mieliście wtedy w głowie w styczniu 2023, kiedy podejmowaliście jakąś decyzję. Żebyście za rok nie mieli pretensji do siebie, czy nie próbowali siebie na siłę usprawiedliwić, tylko zajrzeli, sprawdzili to na faktach. To nie o to chodzi, żeby się tym chwalić publicznie. Chodzi o to, żeby udoskonalać tak jakby ten proces dla samego siebie i wydaje mi się, że to jest takie dobre narzędzie do po prostu doskonalenia warsztatu i takiej własnej edukacji. Pomysł drugi, chyba jeden z najczęściej wymienianych, jeśli chodzi o takie proste postanowienie noworoczne. W tym roku zacznę oszczędzać, albo w tym roku zacznę inwestować. Niech moje pieniądze wreszcie pracują, niech spróbują coś zrobić z inflacją. Kibicuję, bo każdy powinien nie traktować tego jako postanowienie, tylko to powinien być jakiś standard, że chcemy, żeby te nasze pieniądze pracowały, Ale bardziej chodzi mi o to, jak tego postanowienia dotrzymać, szczególnie kiedy mamy jakiś poważny problem z takimi tematami, no bo postanowienie jest takie, że chcemy oszczędzać lub inwestować, ok, ale często nie mamy na to kompletnie czasu, nie ogarniamy, znam sporo ludzi, którzy mają problem ze zrobieniem głupiego przelewu na czas i zawsze jak ich pytam o to, to wracamy do tego samego, że no, już miałem się ogarnąć, ale jakoś tym razem się nie udało, następnym razem, wiecie, od poniedziałku, przyszłego miesiąca, przyszłego kwartału, a najlepiej przyszłego roku. I tu bardzo często przychodzą z pomocą takie koncepcje automatyzacji tych procesów. Niby rzecz prosta, niby rzecz znana, ale dla wielu osób po prostu rewolucyjna, że coś się dzieje w tle, że czegoś nie widzą. Zlecenie stałe w banku, w kontekście inwestycyjnym są w Polsce robodoradcy, są programy automatycznego inwestowania, możemy nawet iść na skróty, jak chcemy zacząć od jakichś ETF-ów, to po prostu bierzemy tak zwany produkt multi-asset, gdzie ustawiamy jedno zlecenie w miesiącu i jedną rzecz musimy zrobić, that's it, no bo mamy akcje i obligacje w jednym instrumencie. To nie musi być jakaś wielka koncepcja inwestycyjna, ale sama chęć zainwestowania małych kwot, żeby w ogóle zacząć nabierać nawyku i odłożyć pieniądze, to może być naprawdę przełomowa rzecz w życiu niejednej osoby. No bo jak słyszę właśnie, że chcę zacząć inwestować, to najlepiej, żeby przyszedł ktoś z CFA-em, rozpisał wszystko na długie lata i zaczniemy robić nasz poważny portfel. Oczywiście w praktyce bardzo często zaczynamy od czegokolwiek i dopiero później się uczymy. I jestem święcie przekonany, że wiele osób w Polsce zaczynało po prostu od tego, co im sprzedano w banku, czyli jakiś tam pierwszy fundusz inwestycyjny, aktywnie zarządzany, 100-200 zł miesięcznie i już. I to były nasze pierwsze jakieś sposoby na inwestowanie. Dzisiaj często zaczynamy od ETF-ów, od pierwszych rzeczy, które wykonujemy już samodzielnie, a nie, że sprzedano nam to w banku, więc i tak jest duży progres, ale można by to jeszcze usprawnić i można by do tego sensownie podejść. Czy coś nam może w tym pomóc? W Polsce mamy chociażby dwie takie dosyć popularne, mówię dosyć, bo to dalej jest hermetyczne i mówimy o klientach zdecydowanie w mniejszych liczbach niż setki, tysięcy czy miliony, no ale mamy z takich półautomatycznych metod, chociażby robodoradcę Finaxa, macie go pewnie z moich materiałów, że raz ustawiona strategia w portfelu, później zlecenie stałe i już coś się dzieje samo. Robodoradca kupuje za nas ETF-y, zgodnie z naszą strategią, robi za nas rebalansik i tak dalej, więc dla niektórych taki kontakt nawet 100 zł miesięcznie może być już taką pierwszą próbą zrozumienia, że ten rynek działa cały czas, że mamy akcje, że mamy obligacje, jak to się kręci i poszerzanie później tego standardowego portfela o wiedzę i nowe instrumenty. Ale powiedziałem dwa od tego typu półautomatyczne rozwiązania, no bo jest jeszcze chociażby InPZU, platforma, gdzie też możemy sobie dobrać fundusze indeksowe i strategie i znowu zlecenie stałe, miesiąc w miesiąc uśredniane zakupy, automat robi wszystko za nas. I takie postanowienie w zasadzie ogranicza się trochę do tego, że zrobimy coś raz porządnie w styczniu i w zasadzie za rok sprawdzimy efekt i zapewne będziemy to kontynuować, bo trochę o to tu chodzi. Inwestowanie nie może być takie bezrefleksyjne, no bo to nie jest zabawa, ale dla początkujących nawet taki super prosty portfel składający się z akcji i obligacji, gdzie zaczniemy od najmniejszej możliwej kwoty i z reguły pewnie to będzie 100 zł miesięcznie, to może być fajny początek, żeby ktoś za rok powiedział, podoba mi się, chcę się zacząć uczyć, chcę większe kwoty i tak dalej. No a jak ktoś chce może nie aż tak prosto, ale na pewno taniej i zrobieniem samodzielnie transakcji, no to chociażby przychodzi XTB dzisiaj już ze zleceniami bez prowizji, popularna usługa, gdzie samodzielnie kupujemy akcje i obligacje albo w ETF-ach oddzielnych, albo tak jak wspomniałem, są tak zwane multi-asety, czyli niebiański wynalazek chociażby Vanguarda, gdzie raz możemy ustawić portfel i kupujemy co miesiąc to samo. Tu jest jeszcze jedna ważna rzecz dla tych wszystkich, którzy może oszczędzali, ale nie chcieli zacząć inwestować, no bo zawsze było coś nie tak. Zawsze było albo drogo, albo nie mogli się nauczyć, albo te instrumenty były zbyt odległe, że nie było to dostępne tak jak jest dzisiaj. No to jeden chociażby mega plus, ta wyjątkowa korelacja akcji i obligacji występująca w ekstremalnych sytuacjach gospodarczo, to jest dokładnie to, co widzieliśmy w 2022, czyli portfele oparte o akcje i obligacje spadały bardzo mocno, bo spadały i akcje i obligacje. Więc z tego punktu widzenia to jest taki kontrariańsko ciekawy moment dla tych wszystkich, którzy będą zaczynać, bo taka sytuacja się nie zdarza często. Ona się zdarzała raz na kilka, czasem raz na kilkanaście lat, no i tutaj nie ma już wtedy obawy, że ktoś wchodzi na szczycie hossy, bo obligacje w portfelach są po to, żebyśmy ze strachu nie uciekli z całego portfela. Najprościej mówiąc, to nie jest jakaś taka magiczna mieszanka, że akcje i obligacje są dlatego, że to jest naukowo udowodnione, takie proporcje są idealne, czy coś takiego. Bardziej o to chodzi, że rynek akcyjny w długim terminie przynosi nam zyski, natomiast obligacje są do stabilizacji portfela w ciężkich czasach. I to no, w większości działa. W ekstremalnych latach, kiedy mamy takie wydarzenia gospodarcze, jak chociażby te rajdy, jeśli chodzi o stopy procentowe, walkę z inflacją i tak dalej. Mówię tutaj oczywiście 2022, lata 70, lata 30, zaraz po wielkim kryzysie. Wtedy ten system nam się po prostu rozjeżdża.
A że więcej osób chce inwestować zawsze na początku roku, to ja doskonale wiem, bo właściwie zawsze w styczniu jest większe zaangażowanie, czy to kupujących książki, czy szukających informacji właśnie o książkach, typu obiecałam sobie zacząć od stycznia inwestować nawet małe kwoty, no to co muszę przeczytać na początku? I wtedy już z doświadczenia wydawcy ludzie faktycznie u nas na przykład sięgają po zbij fortunę na dywidendach, no bo pieniądze wpadające regularnie na konto to oczywiście brzmi fajnie. Teraz zdecydowanie książka Johna Bogla jako taki inwestycyjny klasyk, no tutaj jest sporo pytań co najwyżej o jakieś dodatkowe kursy, no bo nagraliśmy jeszcze takie kompletnie dodatkowe materiały poboczne dla tych super początkujących, którzy boją się, że książka to będzie dla nich za mało. No i ewidentnie widać, że w styczniu to jest ta myśl wielu osób. Potrzebuję książki, kursu, żeby zacząć, no bo sobie obiecałem, że w tym roku moje pieniądze muszą pracować. I super. Tego typu rzeczy to też są sensowne kroki, żeby to się mogło udać. Tyle tylko, że żaden kurs czy żadna książka nie nauczy nas pewnej konsekwencji i cierpliwości. One są do wiedzy, one są do technicznych rzeczy, ale do nawyków no niewiele książka ma tutaj do powiedzenia, jeśli my sami nie wprowadzimy tego w życie. Dlatego czasami ta automatyzacja na samym początku nie jest takim głupim pomysłem, nawet jeśli koszty takiego inwestowania wydają nam się droższe, niż gdybyśmy sami taki portfel budowali. Okej. Pytanie tylko, czy będziemy go serio budowali. To jest taki temat do przegadania z samym sobą, szczególnie dla tych początkujących, którym kilka razy z rzędu już się po prostu nie udało. No i punkcik trzeci, mój pomysł z prowadzeniem budżetu domowego, to oczywiście nie dla każdego, chociaż wydaje mi się, że dla każdego mogłoby być i każdemu by się przydało, ale niektórym zdecydowanie bardziej ze względu na to, jaką mają aktualną sytuację finansową. Jeśli ktoś ma poważny problem z oszczędzaniem i inflacja mu w tym momencie mocno psuje sytuację już od dłuższego czasu, no to zdecydowanie warto jest z tego typu narzędzia skorzystać już na początku roku, bo ja wiem, że jesteśmy trochę w fazie małej euforii, jak włączy się telewizor, czy się poczyta jakieś media, że hej, inflacja robi się coraz mniejsza, no ale to jest taki duży skrót myślowy, no inflacja, coraz niższe jej wskaźniki oznaczają, że ceny rosną wolniej, ale że dalej rosną, więc samo zjawisko inflacji, no nadal bardzo nam doskwiera i tutaj oszczędzanie z wykorzystaniem tego typu narzędzi może być bardzo fajne. Naprawdę nie można tego lekceważyć, chociaż wiem, że dla wielu osób to jest takie diabelnie trudne postanowienie, że oto co chwilę będę notować, co wydałem, oto będę sobie planować, co kupię jutro, co kupię w przyszłym tygodniu i tak dalej. I wiele osób co roku próbuje i zawsze tak naprawdę wychodzi podobnie. Zawsze wychodzi, że po kilku tygodniach to się nie udaje albo coś tam przerywa i tak dalej. Jak to zrobić bezboleśnie, żeby zacząć oszczędzać i przy okazji jeszcze te nadwyżki przenieść do inwestowania? No spróbujmy w takim razie nie wychodzić od samego narzędzia. Ja bym zaryzykował, że możemy zrobić troszeczkę inaczej. Zacznijmy od tego, że serio jest styczeń, więc mamy cały rok przed sobą. Zanim sięgniemy do tego budżetu, zastanówmy się, co nas w ogóle czeka, co się zapowiada w tym roku. No mamy taką klasykę w kalendarzu zawsze, czyli święta, wakacje, urodziny bliskich, rocznica ślubu, wszystko co może być cykliczne, co się powtarza, co jesteśmy w stanie już w styczniu sobie zdefiniować. Warto to zapisać, tu się zastanowić, ile na co pieniędzy jest potrzebnych, zastanowić się, jak to się czasami rozkłada, bo widzimy to po prostu już w styczniu. A może czeka nas też duży wydatek w danym roku, który cykliczny nie jest. Wspomniałem w poprzednich podcastach, że w tym roku ruszy program dopłat do kredytów mieszkaniowych. Dla wielu osób to może być moment kupna mieszkania, chociaż wiadomo, że teraz jest trochę trudniej z kredytami, ale ten istotny bodziec zakupowy w postaci dofinansowania, no to on już ma dosyć konkretną datę, chociaż jeszcze nawet nie ma ustawy, bo tam jest data, jeśli mnie pamięć nie myli, 1 lipca. Więc już w styczniu, jeśli wiemy, że będzie nas interesował ten program, to już wiemy, że w pół roku trzeba być przygotowanym do zakupu mieszkania, pomyśleć o wkładzie własnym, o kredycie, o ofercie, kosztach dodatkowych itd. A może w tym roku rodzi się potomek? No to już w ogóle można sporo rzeczy poplanować wcześniej, bo jest to zdecydowanie moment większych wydatków. Im więcej sobie takich rzeczy zdefiniujemy w kalendarzu, tym większa jest szansa, że będziemy w stanie to kontrolować przez cały rok i że takie wydarzenie po prostu nie rozwali nam całego postanowienia. No i wreszcie, ten budżet. to najważniejsze narzędzie dla każdego, kto chce odzyskać kontrolę nad finansami. O, ja to z reguły tak staram się wytłumaczyć wszystkim, którzy boją się swojego budżetu, no bo jeśli jesteśmy na etapie wychodzenia z długów albo startu oszczędzania, no to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne, żeby sprawdzić, gdzie te pieniądze ewentualnie uciekają, i to jest dokładnie ten moment, kiedy chociaż na tych kilka miesięcy musi wjechać budżet domowy i nie ma co się oszukiwać, że jakaś apka ogarnie to za nas, czy tam sztuczna inteligencja, albo co najgorsze, że będziemy nad tym panować, bo liczymy dobrze w pamięci. No absolutnie nie ma szans. Możemy sięgnąć po na przykład szablony takich twórców jak Marcin Iwódź, Michał Szafrański. Ja najbardziej lubiłem szablon z bloga Metafinanse. Szkoda, że już nie jest kontynuowany, ale szablony jeszcze wiszą, więc można na stronie coś pobrać. No i tutaj kluczowe są moim zdaniem 3 miesiące. To jest takie kluczowe, żeby to nam się po prostu udało. Jak to zrobicie i sami zobaczycie wnioski płynące z budżetu, to jest duża szansa, że będziecie go po prostu kontynuować. No bo zobaczmy. Analizujemy wszystkie wydatki, spisujemy je, planujemy kolejny miesiąc. Później zestawiamy ze sobą nasze wyobrażenie o wydatkach z realnymi wydatkami, no i lecimy dalej. Ten sam proces jest powtarzany przez kolejne miesiące. I już po pierwszym kwartale widać gołym okiem, gdzie te pieniądze nam uciekają. Widać, jak rosną ceny, jeśli ta inflacja jest taka, że z miesiąca na miesiąc one się zmieniają. Wydaje się, że już jesteśmy w stanie wyciągnąć takie wnioski, które nam zmienią patrzenie na nasze pieniądze. Gdzie za dużo tych pieniędzy idzie, na co wydajemy, albo co myśleliśmy, że wydajemy w danej rubryce, a się okazuje, że to jest wydatek 2-3 razy większy. I taka podpowiedź dla tych, którzy boją się tego wyzwania, a jest im bardzo potrzebne. Ja wiem, że to się wydaje bardzo dużo pracy, no bo trochę jest, ale jak się skupimy na tych 3 miesiącach, to później będzie dużo łatwiej, bo sami zechcemy spokojnie kontynuować i dużo się nauczymy. Więc przy tym wyzwaniu, przy tym postanowieniu finansowym, ja bym powiedział, nie myślmy o grudniu, najpierw rzućmy się na ten kwartał, na przykład do kwietnia. To naprawdę znacząco zwiększa szansę, że całość uda się w tym roku wprowadzić w życie. No i pomysł czwarty, jak już mamy jakieś finansowe postanowienia, to moim zdaniem nauczenie się czegoś nowego, żeby zwiększyć swoje kompetencje, jest naprawdę dobrym pomysłem. Ja wiem i tutaj mam liczną listę porażek, gdzie też podszedłem podobnie do tematu i to się zdecydowanie nie udało. Rzucamy się jak szaleni na kursy, szkolenia, książki, różne cuda już w styczniu z założeniem, że zaczniemy z impetem, to w cały rok opanujemy dosłownie nową dziedzinę, ale tak naprawdę nie myślimy o skali roku, myślimy o tym, żeby jak najwięcej, jak najszybciej zrobić na samym początku. I to w zderzeniu z rzeczywistością, to się z reguły okazuje nierealne, no i faktycznie jest problem, bo się zniechęcamy i temat porzucamy, a przecież zakładaliśmy sobie rok. Tylko tak naprawdę zakładaliśmy miesiąc albo kwartał. Ciągłe zwiększanie kompetencji jest mega, mega ważne, szczególnie, że rynki robią się konkurencyjne i trzeba się naprawdę napracować, żeby utrzymać wysoki poziom, czy jak prowadzimy swój biznes, czy jak jesteśmy specjalistą w danej dziedzinie, pracujemy u kogoś. Takim celem, jeśli chodzi o zwiększenie kompetencji, może być po prostu nauka o inwestowaniu. To jest dobry cel sam w sobie i naprawdę ma sens, żeby nauczyć się tego w momencie, gdy mamy rok 2022 wielkiej bessy. To naprawdę jest dużo lepszy czas na edukację niż szczyt hossy, kiedy cokolwiek nie wprowadzamy w życie, no to wydaje się super magicznie proste, bo rynki nam pomagają. Tylko w takim razie, jak to w ogóle sensownie zrobić? Większość osób skupia się na tym produkcie, czyli jaki kurs wybrać, jaką książkę kupić, gdzie iść na zajęcia czy studia podyplomowe, ale kluczowe jest to, żeby ten kurs, książka czy faktycznie co to będzie, było sensownie przerobione, przestudiowane i żeby coś z tego wyciągnąć. I znowu trochę pętla do tego, co powiedziałem na samym początku, czyli rozkładania tego wszystkiego na kwartały, miesiące i tygodnie. Naprawdę nie chodzi mi też o to, żeby ktoś wszedł do sklepu naszego wydawnictwa, kupił wszystko, co mamy, książki, kursy i tak dalej i powiedział, że od stycznia zacznie inwestować, a takie zakupy też się zdarzają, że ktoś po prostu wchodzi i kupuje wszystko. Ale ważne jest to, żeby rozłożyć tę wiedzę. Na przykład jedną książkę na miesiąc, albo że na kwartał, ale z przestudiowaniem jej dokładnie, albo jednego kursu, albo jedna lekcja przerabiana co jakiś czas i najważniejsze, zestawiamy to z praktyką, z żywym rynkiem, sprawdzamy sami, zastanawiamy się, co z tym zrobić, nie że po prostu przeczytaliśmy, odłożyliśmy na półkę. Z całym moim wielkim szacunkiem do teorii, ale oczywiście z rynkiem trzeba pracować żywym, trzeba się nim interesować, trzeba zaczynać rozumieć, jak działa biznes, jakie procesy zachodzą w gospodarce, gospodarce. Tu często nie wystarczy tylko i wyłącznie przeczytać o tym, jak było dawno, dawno temu. Warto zestawić, jak to działa dzisiaj. Nawet chociażby to śledzenie informacji ekonomicznych po to, żeby zrozumieć lepiej, jak to działa. Nie chodzi tylko o to, żeby siedzieć w tym szumie informacyjnym, ale o to chodzi, żeby zrozumieć poszczególne procesy, jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Więc jeśli mamy jakoś przerobić teorię i będzie to nasze postanowienie noworoczne, finansowe, to w większości przypadków to rozłożenie procesu edukacji na etapy jest takim małym lifehackiem, który zwiększa po prostu nasze szanse na spełnienie tego postanowienia. Zobaczcie z mojego punktu widzenia, to jest 121 podcast. Gdyby ktoś mi 3 lata temu powiedział, że nagram tyle odcinków, ten format będzie słuchany przez tysiące ludzi i tak dalej, no to pewnie bym był nieco onieśmielony taką wizją, że ten program serio będzie miał taką dużą skalę i będzie regularnie co tydzień robiony, no ale właśnie ta skala tego tygodnia jest tutaj kluczowa, bo nagrywałem go tydzień po tygodniu, no albo z jakimś wyprzedzeniem, skupiając się na jednym, dwóch czy trzech odcinkach do przodu. Więc w ten sposób zbudował się podcast, którego teraz słuchacie. Z takim założeniem można osiągnąć duże rzeczy, konsekwentnie tydzień po tygodniu idąc do przodu. Gdybym przez cały styczeń nagrywał 52 audycje, które wam puszczę przez cały rok, podejrzewam, że po prostu fizycznie nie dałbym rady i ten podcast straciłby cały swój urok, a ja bym stracił frajdę zrobienia tego i po prostu rzucił to w kąt i może za rok do tego wrócił. To jest dużo skuteczniejsza forma robienia coś regularnie tydzień w tydzień niż rzucanie się na głęboką wodę. No i w tym przypadku koncepcja w stylu w ten weekend ogarnę analizę fundamentalną, a za tydzień zrobię techniczną. No absolutnie tak to nie działa. Mam mega nadzieję, że uda wam się wprowadzić w życie jakieś finansowe postanowienia w tym roku. Jeśli macie jakieś swoje fajne pomysły, co z tym zrobić, jak to zrobić mądrze, albo jak pomóc innym zrobić to mądrze, to koniecznie podzielcie się tym w komentarzach. No, ja wdrażam swoje, mocno biznesowe, czyli usprawnienie wielu procesów blogowych, bo tutaj przyznaję, leżę i kwiczę, powinienem mieć to dużo lepiej opanowane po latach, więc u mnie w tym roku jedno wielkie blogowe robienie porządków, tworzenie procedur, praca u podstaw, żeby kolejne projekty były dla was fajne i przydatne i będę stosował się do tych samych zasad, które wam tutaj dzisiaj powiedziałem, czyli stabilnego rozkładania tego w czasie, sprawdzania, czy to wszystko działa i takiego zdroworozsądkowego podejścia, żeby się nie okazało, że w lutym zapomnę, co tutaj nagrywałem. W tej grupie absolutnie nie chcę być, bo to już też chyba jak każdy z nas kilka razy na swojej skórze przerabiałem. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a ja tymczasem zapraszam Cię również na bloga Doradca TV i kanał YouTube o tej samej nazwie. Znajdziesz mnie na Facebooku jako Doradca TV i na Twitterze jako Tomasz Jaroszek. Jeśli chcesz zasugerować mi jakiś temat lub po prostu przedstawić się jako słuchacz i napisać mi coś od siebie, to służy do tego specjalny adres e-mail podcast@niczadarmo.pl. Mówił Tomek Jaroszek, zapraszam serdecznie na kolejne odcinki podcastu Nic za Darmo.